Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz w audycji Razem Łatwiej, Fundacja Progresja, organizacja pożytku publicznego ze Słupska. I ja poproszę, żebyście się przedstawili od mojej lewej.
Anna Rozental, prezes fundacji.
Magdalena Galas, animatorka.
Patryk Rozental, informatyk.
To teraz tak, początki, bo od tego chciałabym wyjść, czyli skąd się wzięliście i kiedy?
Nasza organizacja została zarejestrowana 10 lutego 2011 roku. No i tak naprawdę...
10 lat macie.
Dziesięciolecie, dokładnie.
No, dokładnie.
W sumie z mężem zaczęły się w Polskim Związku Niewidomych, bo cały czas jednak działaliśmy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Też byli naszymi gośćmi.
Dokładnie, także ten temat jest nam bliski. Tam się też poznaliśmy i tam stworzyliśmy taki pomysł, w sumie to mąż, że chcielibyśmy działać dalej. No, zatrudnienie, bo tam byliśmy zatrudnieni w projekcie. Projekt się tam w Polskim Związku Niewidomych skończył, a my dalej chcieliśmy działać na rzecz osób niepełnosprawnych w Słupsku. No i w sumie o pomyśle to by mógł więcej mąż powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na temat... otwarcia działalności.
Słuchajcie, to muszę przerwać, bo ja z doświadczenia wiem, że za każdą fundacją, każdą organizacją idzie jakaś historia. Idzie jakaś historia, czyli albo mają w rodzinach osoby niepełnosprawne, albo są niepełnosprawni ludzie, którzy tworzą te organizacje, albo mają przyjaciół, którzy są niepełnosprawni i potrzebują wsparcia i pomocy, albo kochają zwierzęta, tak jak w przypadku schroniska i nie mogą patrzeć na ich krzywdę, ale też jakby oprócz tego szczęścia w nieszczęściu potrafią zebrać dookoła siebie wariatów, jak ja to mówię, ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na to, żeby działać, wspierać i pomagać.
To właśnie wy.
No właśnie.
Ale o pomyśle to mąż niech powie, jak to się zaczęło, a jak się skończyło.
No nie skończyło się jeszcze, działacie.
No działamy, no. Ale poszło w innym kierunku.
Geneza jest jakby informatyczna dość mocno i to dalej zostało gdzieś jakby w rdzeniu organizacji. Po prostu pracując z osobami niewidomymi, robiąc szkolenia komputerowe dla nich, zauważyłem, że potrzebny jest program, który ułatwi obsługę Windowsa i tak naprawdę chcieliśmy stworzyć aplikację, taką nakładkę, która ułatwi obsługę osobom niewidomym. I tutaj jest...
Ale obsługę komputera?
Dokładnie tak. Windowsa, tak? Bo on był dość skomplikowany, osoby całkowicie ociemniałej, właściwie bardzo trudny do obsługi, nawet z programem udźwiękawiającym. Chcieliśmy bardziej jakby przybliżyć sposób obsługi Windowsa do tego, co mamy w telefonach komórkowych. No i tak spotkaliśmy się tutaj z Krzysiem z PC Areny, Krzysiem Kowalem i Bartkiem Czyżem, z którym współpracowałem jeszcze wcześniej, i informatykiem. I postanowiliśmy stworzyć to oprogramowanie i zastanawialiśmy się, jaka formuła prawna będzie najbardziej adekwatna. W związku z tym, że to dotyczyło osób niepełnosprawnych i chcieliśmy jakby w szerokim zakresie pomagać osobom niepełnosprawnym właśnie poprzez dostarczanie nowoczesnej technologii, no to zdecydowaliśmy się na fundację. I tak 11 lat temu w parku, na ławce na Nowobramskiej, na Deptaku z Bartkiem jakby zapadła wtedy decyzja, że ten program będziemy robić. Jak wyszło dalej, program w końcu nie powstał, bo w międzyczasie pojawiło się oprogramowanie, które rozwiązało tą kwestię, natomiast pozostałe problemy osób niepełnosprawnych jak najbardziej były aktualne i nimi się też zajęliśmy. Tutaj Ania napisała pierwsze dwa projekty.
A jakie? To wejdę w słowo. Jakie były pierwsze projekty?
No, z racji tego, że w Polskim Związku Niewidomych pracowałam w takim Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych stworzonych przez PFRON. Projekt się skończył. Dalej ta luka taka informacyjna dla osób powstała, bo często zdarza się, że osoba niepełnosprawna otrzymuje orzeczenie i tak naprawdę nie wie, co dalej z tym zrobić. Nie wie, jakie ulgi jej przysługują, jakie dofinansowanie. Więc postanowiłam kontynuować ten projekt. Jeden projekt napisałam właśnie na kontynuację takiego punktu informacji dla osób niepełnosprawnych, który przez 10 lat już jest dla nas finansowany przez PFRON. A drugi projekt, bardziej taki bliski osobom niepełnosprawnym też, na szkolenia zawodowe, czyli jak osoba miałaby się odnaleźć na otwartym rynku pracy. I to był taki projekt, gdzie mieliśmy szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych, szkolenia zawodowe i później szukaliśmy dla tych osób pracy.
I to się udaje?
Powiem szczerze, że tak. W tamtym okresie realizowaliśmy w sumie już dwa projekty na szkolenia zawodowe. Dalej są unijne też projekty, gdzie jest kontynuowane zwiększanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Natomiast teraz bardziej jest kładziony nacisk na inne elementy, czyli na bardziej bezpośrednie wsparcie dla osób niepełnosprawnych, bo osoby niepełnosprawne mogą na przykład teraz korzystać z dofinansowania do studiów, więc już te projekty tak coraz mniej są dofinansowane. Natomiast no, wiemy, że przez ten czas teraz inne rzeczy są ważne też dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Coraz więcej seniorów jest, w tym osób niepełnosprawnych, więc zobaczyliśmy, że też jest potrzeba, czy to dokształcania się pod kierunkiem komunikacji cyfrowych. No wcześniej nie było na przykład komórek i taka osoba starsza, no ciężko ma teraz w tym odnaleźć się w świecie technologii. Mhm. Więc robimy takie szkolenia, nie tylko komputerowe, ale też z aplikacji na telefonie, jak korzystać, bo na przykład jak z Facebooka, jak założyć Facebooka, Skype'a, czy inne komunikatory. No i dodatkowo to już nie tylko przez PFRON, ale i Unia dofinansowuje i ministerstwa wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez asystentów osobistych. Czyli to jest taka osoba nie opiekun, a bardziej osoba, która asystuje osobie niepełnosprawnej i seniorom w codziennym życiu. Czyli z pójściem do lekarza, bo na przykład są osoby samotne, którym ciężko wyjść samemu z domu, czy to przez niepełnosprawność, czy przez jakieś lęki, czy po prostu, że są osobami samotnymi. Także nasi asystenci wspierają takie osoby wyjściem do lekarza, na spacer, na spektakle, do kina, do teatru, czy osoby, które są nawet przykute do łóżka, potrzebują czasami zwykłej rozmowy i taki asystent też odwiedza go w domu, nawet czyta mu książki i rozwiązują razem krzyżówki. Także takie wsparcie jest bardzo teraz przysłowiowe na czasie i dalej będzie finansowane na pewno. Bo...
A te potrzeby się zmieniły jakby podczas pandemii też? Zwiększyły się?
Zwiększyły się i u nas na przykład zwiększyło się wsparcie psychologiczne. Bardzo dużo osób do nas dzwoniło, bo no, ta sytuacja nie tylko dla nas była trudna, ale też dla osób niepełnosprawnych, które borykają się z różnymi problemami.
Ja myślę, że chyba nawet bardziej dla osób w takich, z deficytami jakimiś.
Dokładnie. I to zauważyliśmy nawet teraz, jak już mogliśmy uruchomić biuro stacjonarnie, bo wcześniej też pracowaliśmy zdalnie, bo ta sytuacja dla nas wszystkich nowa była, że zwiększyło się to wsparcie psychologiczne, bo też w naszej fundacji osoby niepełnosprawne i nie tylko niepełnosprawne mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, ale i też prawnego. Także u nas, w naszej fundacji, tak kompleksowo staramy się zapewnić wsparcie osobie niepełnosprawnej.
Jeszcze chciałem dodać odnośnie tego wsparcia zdalnego. To nie do końca było tak, bo w pandemii część działań normalnie prowadziliśmy stacjonarnie u beneficjentów, bo nie dało się po prostu prowadzić asystentury przez telefon. Natomiast rzeczywiście logiczne było tak, że te nasze zaplecze informatyczne jest na tyle elastyczne, bez problemu w ciągu weekendu przerzuciliśmy nasze biuro do mieszkań pracowników i jakby między sobą się izolowaliśmy, najbardziej jak się da, po to, żeby nie być źródłem rozprzestrzeniania się wirusa ewentualnego wśród beneficjentów. I tak to wyglądało, natomiast nasi pracownicy przez ten cały okres mieli stały kontakt z beneficjentami fizyczny, oczywiście przy zachowaniu wszystkich tych obostrzeń, czyli maseczka, rękawiczki, dezynfekcja. To był ten okres, tak, gdzie wcale nie byliśmy w domu, tylko ruszyliśmy w miasto i mieliśmy 400 osób pod opieką, gdzie codziennie dzwoniliśmy, robiliśmy im zakupy i wtedy jakby to nie wyglądało jak asysta, tylko bardziej jak właśnie taka usługa opiekuńcza, no bo wiadomo, że nie mogliśmy z nimi wyjść do lekarza, w sensie takim nie do lekarza, tylko na zakupy, natomiast wszystkie te wizyty do lekarza i to też była taka kwestia, że często ci pracownicy jakby umawiali tą wizytę i jakby doprowadzali, żeby ona była w ogóle możliwa.
Żeby ona się odbyła.
Tak, bo to był duży problem, tak. Lekarze też jakby przy zachowaniu tych wszystkich obostrzeń mieli dużo więcej problemów z umawianiem ludzi na wizyty, więc to był taki problem.
Było więcej, że tak powiem, teleporad niż osobistych wizyt. Zaraz dojdziemy do tej animacji, żeby dać pani głos też, ale ja chciałabym zapytać, ile osób pracuje w fundacji?
Teraz mam zatrudnionych 15 osób.
Dużo, mało?
Dla mnie dużo i chcemy jeszcze więcej, bo widzimy taką potrzebę, bo mamy zatrudnionych asystentów i codziennie odbieramy mnóstwo telefonów, że ludzie chcą jednak tego wsparcia, tego asystenta, a brakuje rąk do pracy.
No 400 podopiecznych, tak? Dobrze
400 zrozumiałam? Podopiecznych mieliśmy, tak, w pandemii, a no teraz troszeczkę więcej, bo tam rzeczywiście mieliśmy takie ograniczenia pandemiczne, a teraz coraz więcej ci seniorzy i osoby niepełnosprawne chcą wychodzić na spacery, chcą wychodzić do lekarza, chcą wyjeżdżać na wycieczki, więc coraz więcej chcą tego wsparcia nie jednorazowego, tylko cyklicznego, no i brakuje rąk.
A w jakim stopniu niepełnosprawności macie podopiecznych? Różni, rozumiem, z różnymi problemami.
Różni od osób leżących po posamodzielne tak naprawdę, które mogą wyjść z domu.
Ale też niewidome, rozumiem w tym, czy...
Tak, są osoby też słabowidzące, są osoby na wózkach inwalidzkich, są osoby, które mają całościowe, czterokończynowe porażenie dziecięce, osoby przykute do łóżka, bo czasami się też tak zdarza, że opiekunka, czy rodzina chce wyjść na przykład z domu, żeby zrobić zakupy, to wtedy też asystent z tą osobą leżącą zostaje.
No to rzeczywiście ogrom pracy. A te animacje...
Oj, animacje to
o animacje teraz zapytam, zanim przejdziemy dalej, to ja o te animacje. Co pani robi?
Z animacji korzysta łącznie około 50 osób. Chodzimy do teatru, współpracujemy z Nowym Teatrem w Słupsku. Jesteśmy tam stałymi gośćmi. Mamy jogę dla seniorów, basen, kijki. Mamy świetnego trenera, który właśnie prowadzi basen i te kijki. Nordic Walking, tak, prowadzi z naszymi seniorkami. Panie uwielbiają trenera. Chodzimy do kina. Mamy... spotkania przy kawie i herbacie, porady prawnika, porady psychologa. Co my jeszcze mamy w animacji? Z tego tyle, że już...
ciężko ogarnąć.
Że już ciężko ogarnąć.
Ale to jest taka stała grupa,
Znaczy, jest chętnych jest mnóstwo. Mhm. No, na tym mamy około 50 osób, których tak stale korzysta z tych naszych animacji.
To muszę powiedzieć jeszcze, co będzie w najbliższym sezonie. Tak?
Będą warsztaty malarskie.
O, proszę.
Tak.
Z Igorem Sałatą.
Mieliśmy wycieczkę do Gdańska, byliśmy na całodniowej wycieczce do Gdańska w Filharmonii Bałtyckiej. Zwiedzaliśmy Gdańsk. Wyjechaliśmy rano, wróciliśmy późno w nocy. Chciałam, żeby powiedzieć, że nasi seniorzy mają mnóstwo energii w sobie. Można im pozazdrościć tej energii, chyba więcej niż my.
Ja zdaję sobie sprawę, ale słuchajcie, to rozumiem, że oprócz osób niepełnosprawnych dołączają do was też seniorzy, po prostu.
Tak. Panie, które pracowały na przykład całe życie jako nauczycielki, miały stały kontakt z ludźmi na emeryturze, nie mogły sobie znaleźć miejsca. Później trafiły do nas i są przeszczęśliwe, bo po prostu odżyły.
No tak, bo to też jest alternatywa pewnie dla tych, które nie chcą być w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Mogę z całego serca polecić Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Ja też, bo ja znam te panie i panów, są
dość,
super.
Dość ściśle. Był taki okres, gdzie prawie rok się spotykaliśmy, bo stworzyliśmy stronę internetową od podstaw, razem właśnie tutaj z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i to jest fantastyczna grupa osób. I to nie jest tak, że jesteśmy konkurencją w jakiś sposób. To jest po prostu uzupełnienie i są osoby, które są w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
I są na zonkach w różnych tam...
Oczywiście, że tak. Tutaj umówmy się, to nie
jest...
Po prostu
łapią coraz więcej działań, bo tam biorą i jeszcze u nas mogą.
Była już teatr, na przykład u nas jest yoga, gdzieś tam w zonkach jest coś innego, więc korzystają.
Uniwersytet Trzeciego Wieku robi spektakle teatralne i udzielają takie. Hubert Gendik ich tam mocno gimnastykuje.
One najchętniej to by chciały 24 godziny na dobę, żeby były działania.
No tak.
Cały czas mamy kontakt z Uniwersytetem. Pan Ziemowit jest ze mną w kontakcie i tam pracujemy nad stroną. Głównie pan Ziemowit, umówmy się, tam po prostu to, co mogę, to pomogę. Natomiast to absolutnie wśród organizacji nie ma konkurencji. To tak
ale
nie działa na szczęście.
I Uniwersytet Trzeciego Wieku, i Alternatywa Flandria, i są inne organizacje, które działają na rzecz seniorów. Bo seniorzy po prostu chcą więcej działań, także super. Tylko się uczyć od nich.
No
naprawdę, bo czasami po pracy się przychodzi i już nie chce się nic, a oni mają tyle energii, że jak ja ich widzę, ja mówię, Boże, jak ja bym chciała tyle energii w ich wieku.
A ja na przykład marzę tylko o tym, żeby po pracy już wejść do domu i żeby nikt nic nie chciał ode mnie.
Tak.
Nikt nic, nawet moje dzieci, nikt absolutnie
nic. Być może
nic.
Na emeryturze też będziemy tak miały.
No daj Boże, że to tak będzie działało, słuchajcie.
Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jakby współpracując z seniorami, to jest niesamowita taka kopalnia wiedzy, dlatego że to są osoby, które przeżyły już bardzo, bardzo dużo. I gdzieś mi się wydaje, że ten ich potencjał wiedzy, takiej mądrości, gdzieś dzisiaj jest trochę niewykorzystany, dlatego że często jest tak, że jak babcia nie potrafi obsłużyć iPhone'a, to już w ogóle nie ma się co pytać o nią w jakichś innych sprawach, a to jest duży błąd, bo jedno i drugie pokolenie bardzo dużo moim zdaniem traci, bo jak chcemy zapytać o rzeczy ważne, to mi się wydaje, że odpowiedź jest u seniorów po prostu.
A zdarza wam się, że przychodzi na przykład taki senior do was i mówi, słuchajcie, pokażcie mi, jak to się robi z tą komórką, bo moje dzieci nerwicy dostają, jak piąty raz pytam o to samo?
No to tak.
Mogę dokładniej opowiedzieć, dlatego że ja zajmuję się szkoleniami. I...
Albo przepraszam, że wejdę w słowo, przychodzi i mówi, ja nie wiem, jak to się stało. Ja mówię, jak nie wiesz, jak to się stało?
Bóg tak chciał.
Mało mogę też powiedzieć, że nie jestem w stanie nauczyć swoich rodziców. Jednak to jest tak, że ta...
Nie mamy cierpliwości do własnych,
zdecydowanie
prawda?
Zdecydowanie nie. To jest w ogóle zupełnie inny poziom emocji tak naprawdę związany z uczeniem kogoś bliskiego, a osób gdzieś tam po prostu związanych zawodowo. Więc tak to się odbywa. Często jest tak, że nasi seniorzy nie mogą uzyskać tych informacji od najbliższych. Ja to rozumiem, bo dokładnie tak samo mam.
A to ja się czuję usprawiedliwiona trochę.
Tak jest. Nie wiem dlaczego, to by trzeba było pewnie z naszymi psycholożkami porozmawiać, z Magdą i z Justyną, żeby się tego dowiedzieć. Natomiast tu jest tak, że u nas naprawdę spokojnie i cierpliwie tłumaczymy, bo nie tylko ja, ale też Marcin i Remigiusz, którzy jakby zajmują się też takim indywidualnym wsparciem informatycznym. Tak to jest u nas nazwane IVI. I każda osoba niepełnosprawna może się zgłosić i takie wsparcie utrzymać nawet u siebie w domu. Jeżeli to jest konfiguracja routera, coś z czym nie można przyjść do nas, to jest możliwe. Natomiast mówię, ta cierpliwość na poziomie zawodowym jest zupełnie inna niż prywatnym.
No wierzę na słowo. Absolutnie.
Pamiętam pierwsze szkolenia z seniorami, jak były i seniorzy mówili, że jestem niesamowicie cierpliwy i żona nie była w stanie w to uwierzyć po prostu. Jednak jest coś innego, jak po prostu chcemy kogoś nauczyć, bo to jest nasza praca, a co innego właśnie, jak to jest mama,
ktoś stoi
tata
w drzwiach i mówi, musisz teraz tak, właśnie, musisz znaleźć ten czas dla mnie, teraz.
Dokładnie tak.
Ja mówię, ale teraz to ja nie mam czasu, jak nie masz? Teraz, bo mi się zepsuło, ratunku.
Ale tak właśnie, to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę seniorzy chcą się nauczyć wszystkiego i jak oglądać filmy i seriale przez portale
streamingowe. Ale to nie jest tak, że oni się trochę dzielą na grupy, ci seniorzy, słuchajcie, jedni na tych, którzy się już poddali i stwierdzili, że już się niczego nie nauczą i drudzy, którzy się zaparli i wychodzą z założenia, że oni muszą i choćby nie wiadomo, ile czasu im to zajęło, to oni się tego nauczą.
Mi się wydaje, że to nie jest cecha seniora, tylko w ogóle człowieka. Tak, i tu ja widzę w swoim pokoleniu osoby, które mnóstwa rzeczy nie chcą się nauczyć i tak to po prostu wygląda. To jest jakby bardziej cecha charakteru, czy ktoś będzie chciał przyswajać nowe informacje, a nie wieku, absolutnie nie. Mhm. Mamy seniorów, którzy nauczyli się obsługi komputera w wieku 60 paru lat, 70, korzystali wcześniej z naszej klasy, później z Facebooka, tak? I robią to do dzisiaj. Robią zakupy przez internet, odbierają paczkomaty. Także moim zdaniem wiek to nie ma
znaczenia.
Jest... Tak, to bardziej chodzi o te cechy charakteru takie. Czy ktoś chce się nauczyć nowych rzeczy, czy jednak stwierdził, że już jest okej.
No to ja muszę zapytać, jak na tej jodze? One chcą się nauczyć, panie?
Są,
nie chcą?
Tak. Są już, właśnie dzisiaj mają jogę, o 10:00 się zaczną zajęcia. Mhm. Karolina, fajna młoda dziewczyna, prowadzi te zajęcia i panie uwielbiają, one o tym odpływają. Niektóre później mówią mi, że one nawet nie wiedzą kiedy i one po prostu przysnęły.
No ale o to chodzi w tej jodze na końcu,
tak,
prawda? Żeby
końcu,
ciało,
tak,
głowę żeby wyłączyć, wyciszyć.
Dokładnie, zrelaksować. A znowu na zajęciach na basenie, to są zajęcia, trwają 2 godziny.
Mhm. To
są
dużo.
Dosyć intensywne. Powiem szczerze, jak patrzę na te zajęcia, to wiem, nie dałabym rady tak ćwiczyć jak one. Także
naprawdę?
Są świetne. Takie wyniebasy, to jest takie tempo i one chcą jeszcze, jeśli nie mogą tych zajęć doczekać. Panie poznały się już na tyle, bo tam niektóre projekty trwają już jakiś czas, że się zaprzyjaźniły.
No właśnie, to też chciałam tutaj, przyjaźnie się zawiązują pewnie.
Tak, zawiązały, przyjazły się do życia prywatnego.
Cudownie.
To poszło nawet dalej, bo był pokaz mody przecież dla seniorów.
Naprawdę?
Tak, mieliśmy pokaz
mody. Czemu myśmy nic nie wiedzieli, słuchajcie,
bo
o tym?
Bo była pandemia, wszyscy byli pozamykani, my chcieliśmy to zrobić z taką wielką pompą na Placu Zwycięstwa, no i plany nasze po prostu poszły gdzieś, ale daliśmy radę, bo zrobiliśmy pokaz mody, nagraliśmy online. Tutaj lokalne sklepy wypożyczyły nam stroje, były profesjonalne makijaże, fryzury, robiliśmy zdjęcia, także w naszej siedzibie na Tuwima nawet wydrukowaliśmy takie duże zdjęcia.
Nie
seniorek.
Robiliśmy zdjęcia, tylko to była sesja zdjęciowa.
Sesja zdjęciowa.
Panie naprawdę zachowywały się jak rasowe modelki. Zdecydowanie.
Niektóre na początku były takie
nieśmiałe,
a później po prostu rewia była.
Było super.
Naprawdę. I samo też chodzenie po wybiegu, to tak, tutaj było widać odwagę. I no ja byłem bardzo mile zaskoczony, jakby też tą energią, która płynęła właśnie od pani.
A skąd ona się bierze, słuchajcie? Skąd oni mają tyle tej siły i energii? Jest jakaś recepta? No ja poproszę.
Musimy się jej spytać. Skąd
właśnie, proszę zapytać może. Teraz rzecz, o którą bardzo chciałam zapytać, a o której rozmawiał już z wami nasz redakcyjny kolega, czyli ta aplikacja dla seniorów, którą zrobiliście. ta, która wzywa pomocy i ratunku, jak potrzeba.
No to takie szersze, bo my już od 3 lat prowadzimy po prostu teleopiekę.
Wdrażamy tutaj w Słupsku.
Ale ta teleopieka...
Z Miejskim Ośrodkiem
no
Pomocy
właśnie,
Rodzinie.
To chciałam zapytać, czy to jest tak jak te opaski, to działa tak jak te opaski?
Znaczy, już śpieszę z odpowiedzią. To Dobrze. Jest tak, że realizujemy ten dość duży projekt dla ponad 300 mieszkańców miasta i jakby w elementy tego systemu to jest opaska życia, którą seniorzy mają na nadgarstkach i on zawsze mogą nacisnąć guzik i połączyć się z Centrum Komunikacji, które mieści się w Krakowie, ale tutaj jakby pomoc jest udzielana lokalnie.
Lokalnie, tak.
Dokładnie tak. A w domach seniorzy mają czujniki dymów.
Gazu?
Przepraszam, czujniki gazów. Mhm. Nie ma czujników dymu, są czujniki gazów, czyli takich gazów do kuchenki, ale też czadu, jeżeli są piece.
Piecyki.
Dokładnie tak. I czujniki ruchu.
Jak
I...
się za długo nie rusza, to wiem, że dzwoni
Dokładnie
człowiek i
tak.
pyta, czy wszystko w porządku.
Albo jeżeli właśnie jest ruch, a ktoś jest, powiedzmy, w sanatorium, to też działa to po prostu jak alarm. Natomiast my, wdrażając ten projekt, dość mocno poznaliśmy potrzeby. Właśnie tutaj osób korzysta z tego rozwiązania. A w związku z tym, że jakby w rdzeniu naszej organizacji jest ta nowoczesna technologia, to postanowiliśmy pójść dalej, dużo, dużo dalej i sięgnęliśmy po rozwiązania, które są już dostępne, to jest najciekawsza część, są open source'owe, to znaczy, że polegamy na oprogramowaniu, które jest rozwijane przez środowisko informatyczne właśnie zrzeszone wokół tego systemu. Jest bez jakiejś płatnej licencji, każdy może z tego skorzystać, każdy może tak naprawdę stworzyć to rozwiązanie, a jakby sercem systemu są mikrokomputery Raspberry Pi, takie naprawdę budżetowe rozwiązanie, które zużywa niewiele energii, a daje ogromne możliwości. W naszym tutaj systemie, który będziemy wdrażać u seniorów, osób niepełnosprawnych na terenie miasta, mamy pełen zakres czujników, czyli ruchu, dymu, gazów, temperatury, wilgotności, czujniki zbliżeniowe, temperatury, oświetlenia, wibracji, tego, czy ktoś leży w łóżku, czy nie.
A potrzeba tego aż tyle?
Tak, dlatego, że u każdego seniora sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ta teleopieka, która jest teraz właśnie realizowana w mieście, ona bardzo mocno podniosła poziom jakby bezpieczeństwa, natomiast to jest jakby pierwszy krok, tak? Mhm. Teraz możliwości techniczne są zdecydowanie większe i też koszt jest zdecydowanie mniejszy. To jest też bardzo istotny aspekt, bo wszystkie te czujniki są naprawdę niezwykle, niezwykle tanie. Możemy włączać światło u seniorów, możemy wypowiadać...
To jak inteligentny dom prawie, słuchajcie.
To jest, dlatego to się nazywa inteligentny asystent. To jest pełne sterowanie mieszkaniem, domem seniora, ale też pełna komunikacja. Możemy na głośnikach wypowiadać komunikaty, na przykład zamknij okna, bo temperatura spadła, ale też możemy dać w ręce członka rodziny aplikację, przez którą on napisze: mamo, odbierz telefon na głośnikach, bo na przykład będzie telefon wyciszony, a mama będzie w kuchni robiła pierogi dla wnuków, więc możemy jak najbardziej to zrobić. Otwieranie zamków, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak naprawdę stworzyliśmy też po prostu guzik bezpieczeństwa, który można pociągnąć ze sznurek, dokładnie tak jak jest to w szpitalu. Możemy go przykleić, przywiercić w dowolnym miejscu w domu i głównie nam chodziło tak naprawdę o łazienki, bo tam najczęściej dochodzi.
Najczęściej właśnie.
Natomiast my możemy stworzyć mnóstwo tak naprawdę różnego rodzaju guzików w różnych miejscach, które senior może sobie wcisnąć, żeby na przykład na koniec dnia wyłączyć światło.
Czy on może mieć na przykład 5 takich guzików w domu? 8?
Może mieć więcej, jeżeli będzie taka potrzeba.
Ile będzie chciał?
Dokładnie, ile będzie chciał. Oczywiście tutaj jakby kwestia ilości nie jest problemem, bo my doszliśmy naprawdę do tutaj, testując to wszystko i w naszym biurze, które jest całkowicie inteligentne, tak, i alarm, ogrzewanie, zarządzanie urządzeniami, włączanie komputerów, światła, wszystko się odbywa poprzez ten system i możemy to zrobić z aplikacji, bo to kosztowało bardzo, bardzo mało. Chcemy to wdrożyć, bo po prostu wszystko już jest gotowe do wdrożenia, więc dlaczego nie?
Fajnie, fajnie. Znaczy ja bardzo jestem zadowolona właśnie z tego i szczęśliwa, że te inteligentne rozwiązania nie są już tylko komercyjne. Że to już nie jest tak, żeby... Znaczy komercyjne, to nie zrozumcie mnie Państwo źle, one nie są już tylko po to, żeby nam zwykłym ludziom ułatwiać wejście do domu, wpuszczenie kuriera, odpalenie ogrzewania zdalnie, czy nie wiem, puszczenie odkurzacza i tak dalej, że to już nie jest zali i wyłącznie dla naszego wygodnictwa, tak to nazwę, ale też po to, żeby pomóc, żeby wesprzeć. To jest super.
Tutaj jest tak, że możemy i zaoszczędzić energię właśnie bardzo precyzyjnie sterując, czy ogrzewaniem podłogowym,
tak,
czy w ogóle ogrzewaniem
w ogóle ogrzewaniem,
domu, włączaniem klimatyzacji, pilnowaniem, czy okna są zamknięte, ale przede wszystkim, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że wszystkie te komercyjne rozwiązania, bo mamy przecież gigantów Google, Amazon, oni mają naprawdę mnóstwo tych rozwiązań, to one jakby mogą współpracować z tym systemem, nie ma najmniejszego problemu, natomiast to rozwiązanie tak naprawdę umożliwia podłączenie wszystkiego, więc daje dużo więcej możliwości niż każdy inny zamknięty system, bo to jest internet rzeczy, to jest jakby sama kwintesencja tego rozwiązania i on nie jest internetem rzeczy, jeżeli ktoś buduje system zamknięty tylko dla swojej grupy produktów, to wtedy nie jest internet, możemy mówić o LANie co najwyżej, ale internet, w internecie chodzi o to, że łączymy różne urządzenia, różnych producentów i one mogą między sobą wymieniać informacje i to jest jakby klucz i to rozwiązanie spełnia wszystkie te wymogi, dlatego też one rokuje niesamowicie na przyszłość, bo wszystko to, co będzie się rozwijało w następnych latach...
Tak, trochę jak klocki Lego, nie? To można dokładać, tak. Słuchajcie.
Tak, tutaj nie ma takiego miejsca, gdzie byśmy w którymś miejscu stwierdzili, że o, przyblokowało i musimy zmienić technologię. To jeszcze nie jesteśmy tutaj nawet na początku tej drogi.
Już trafia do ludzi?
Czyli teraz tak naprawdę prowadzimy rozmowy z miastem, żeby jakoś to wdrożyć. Jutro mamy spotkanie. Natomiast jak najbardziej, to wszystko jest gotowe do wdrożenia. Można je zobaczyć u nas w biurze, jak to funkcjonuje. Właśnie ta kwestia automatyzacji bardzo duża. To znaczy, że niektórych rzeczy w ogóle nie musimy już wykonywać ręcznie. One się po prostu dzieją, tak jak właśnie sterowanie ogrzewaniem. Co jest fantastyczne przy tym rozwiązaniu, że my nie jesteśmy firmą, więc nie będziemy nic zamykać. Każdy, kto będzie chciał to wdrożyć u siebie, będzie mógł przyjść i po prostu dostanie komplet informacji, jakieś wsparcie, żeby to zrealizować, bo naszym celem nie jest gromadzenie funduszy, tylko rozwiązanie problemu i jakby tutaj szykuje się naprawdę dość spora zmiana, bo jeżeli to dobrze wyjdzie w Słupsku, to mi się wydaje, że jakby reszta środowisk, gmin, miast też będzie chciała to wdrożyć i wtedy nie będzie miała najmniejszego problemu, żeby uzyskać informacje, jak to zrobić. Chodziło o to, żeby pokazać rozwiązanie i żeby było zastosowane jak najszerzej.
Ten pomysł ma iść w świat.
Po prostu.
Cudownie. Słuchajcie, to już na koniec was zapytam, jakie plany na przyszłość?
O Jezu.
Może na tą najbliższą, słuchajcie,
no
do końca roku.
Na najbliższą to właśnie już jutro spotykamy się z miastem, z sekretarzem, z wydziałami zdrowia, z MOPR-em i chcemy dalej wdrożyć tego inteligentnego asystenta. Na przyszłość to...
Zdecydowanie zwiększyć jakby usługi asystenckie, bo tutaj jest ogromna potrzeba. Praktycznie codziennie jest kilka telefonów o to, czy jest wolny asystent i może pomóc, więc tutaj będziemy mocno chcieli to rozwinąć, bo oprócz technologii to jakby ten aspekt cały czas jakby kontaktu z ludźmi jest,
no to jest ważne.
Istotny, mówmy się. Technologię traktujemy ważne. Jako Ta. Uzupełnienie, po prostu ułatwienie pracy, natomiast radca prawny, psycholog, to są te osoby,
Człowiek
które...
po prostu.
Dokładnie tak, tego nic nie zastąpi, natomiast technologia rzeczywiście może w tym pomóc. Także w następnych latach na pewno będziemy planowali mocno rozwój usług asystenckich.
Gdzie was szukać? O tak.
Teraz jesteśmy w końcu w jednym miejscu. Na razie się z niego nie ruszamy. Jesteśmy na ulicy Beotymy 24. W końcu jesteśmy bez jakichkolwiek barier architektonicznych. Wejście jest prosto z ulicy, więc każda osoba może do nas trafić. I jesteśmy blisko też ratusza, ZUS-u, także każdy może nas teraz znaleźć.
Strona internetowa.
Serdecznie zapraszamy. Tak, mamy też stronę internetową www.progresja.slubsk.pl. Tam też wrzucamy codziennie najświeższe informacje.
I Facebook pewnie.
No i oczywiście Facebook, bo i Twitter.
I Twitter.
I Twitter. I dokładnie.
I Flick i wszystkie inne.
Fundacja Progresja, państwa i moim gościem. Kłaniam się pięknie. Dobranoc, Joanna Merecka-Łotysz.
Dobranoc.
Dobranoc. Razem łatwiej.